Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest Andrzej Jankowski, specjalista polityki wschodniej, były dyplomata i naczelnik Wydziału Rosyjskiego w Departamencie Wschodnim Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
To była kwestia czasu, zamknięcie konsulatu Federacji Rosyjskiej przy Batorego w Gdańsku. Ten konsulat i tak by został zamknięty, biorąc pod uwagę geopolityczną sytuację dzisiaj.
Tak, patrząc na wydarzenia, ciąg wydarzeń, czyli rosnącą ilość zamachów terrorystycznych, już teraz można powiedzieć, i wcześniejsze nasze reakcje w postaci zamknięcia konsulatu w Poznaniu po próbie podpalenia fabryki farb i lakierów we Wrocławiu, potem zamknięcie konsulatu w Krakowie po podpaleniu centrum handlowego w Marywilskiej, należało się spodziewać, że strona rosyjska nie poprzestanie tutaj na wywieraniu presji na nas i że trzeba się liczyć z retorsjami również dyplomatycznymi, takimi, jakie powinny mieć miejsce. Także przyszła kolej na już ostatni konsulat rosyjski na terenie Rzeczpospolitej, konsulat w Gdańsku. Świadczy też to o randze naszego miasta.
Aha, no właśnie chcę też o to zapytać, czy ta kolejność ma znaczenie, czy ona jest przypadkowa? Bo pierwszy był konsulat w Poznaniu, później w Krakowie, no i teraz też, i teraz ten konsulat gdański, to znaczy, że Gdańsk na tej, powiedzmy, w tej dyplomatycznej układance ma jakieś większe znaczenie?
Ma oczywiście, ale tu należy podkreślić za słowami naszego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, że my nie zrywamy stosunków dyplomatycznych ze stroną rosyjską, zostawiamy ten kanał do tego, żeby móc wyrazić nasze stanowisko i też wywierać presję na stronę rosyjską. Reagujemy tylko adekwatnie do sytuacji. No i sytuacja wygląda tak, jak wygląda, i w ramach retorsji zamykamy już ten ostatni konsulat rosyjski na terenie Polski. Tu trzeba też podkreślić, że patrząc na praktykę dyplomatyczną, zawsze musimy się liczyć z retorsjami strony rosyjskiej.
No, odpowiedź była szybka.
Zostały zamknięte nasze konsulaty najpierw w Kaliningradzie, no a teraz słyszymy, że również jest już decyzja zamknięcia konsulatu, ostatniego polskiego konsulatu na terenie Federacji Rosyjskiej w Irkucku.
I też, jak słyszymy, ograniczenie liczby dyplomatów polskich na terenie Federacji
Rosyjskiej. Tutaj trzeba powiedzieć, że w ramach tych retorsji wobec strony rosyjskiej, retorsji, które podejmuje nie tylko nasza polska strona, polska dyplomacja, obserwujemy ciągły, można powiedzieć, proces redukcji ilości dyplomatów rosyjskich w krajach, no zwłaszcza Europy Zachodniej, zwłaszcza w tych krajach, które są członkami Unii Europejskiej. No chodzi tutaj o to, żeby utrudnić stronie rosyjskiej działania niezgodne z prawem. Nie kryjmy tego, działania szpiegowskie realizowane pod przykryciem dyplomatycznym.
To jeszcze o tym za chwilę porozmawiamy, ale chcę pana zapytać w taki sposób, bo notę dyplomatyczną w tej sprawie pewnie pan widział.
Tak, oczywiście.
Co pan między wierszami w tej nocie wyczytał? No bo my, laicy, widzimy po prostu suchą informację o tym, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a w zasadzie minister, cofa zgodę na funkcjonowanie konsulatu. No są pewne, jak rozumiem, wytyczne dotyczące tego, co dalej. Ale co między wierszami widzi tam dyplomata?
To jest typowa, standardowa, poważna nota dyplomatyczna, która została wręczona przedstawicielowi ambasady rosyjskiej, jak rozumiem, wezwanemu do MSZ-u. Z tego, co udało mi się ustalić na podstawie naszych mediów, był to chargé d'affaires, czyli druga osoba pełniąca obowiązki kierownik. I w treści noty zwraca uwagę podkreślenie konieczności wyjazdu całego personelu konsulatu Federacji Rosyjskiej w Gdańsku. To wskazuje na to, że nie życzymy sobie, żeby te osoby na przykład zostały przesunięte do pracy w placówce w randze ambasady w Warszawie.
To jest mocniejszy ruch ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bo wcześniejsze noty, te dotyczące Poznania czy Krakowa, o których wspominaliśmy, takich uwag nie zawierały.
No właśnie nie do końca pamiętam, czy nie zawierały, ale podkreślenie tej okoliczności, że cały personel wraz z rodzinami, to należy podkreślić, powinien wyjechać, no to świadczy o tym, że tutaj nasze stanowisko jest jednoznaczne i stanowcze. Oczywiście tu też trzeba wziąć pod uwagę, że w ramach retorsji również nasi koledzy i koleżanki na stanowiskach dyplomatycznych będą musiały wyjechać z Federacji Rosyjskiej
i będą wracać
wraz z rodzinami. Tak
do
jest.
Kraju. Po prostu. To teraz wróćmy do tego, o czym pan przed chwilą mówił. Co tak naprawdę Federacja Rosyjska traci na zamknięciu takiego konsulatu w Gdańsku? No bo umówmy się, tak jak pan powiedział, to nie jest tylko przecież budynek i nie chodzi o jakieś decyzje, nie wiem, administracyjne, jakkolwiek. Co tak naprawdę Federacja Rosyjska traci?
No traci według mnie na opinii, bo każdy kraj cywilizowany podkreśla to, że ma placówki dyplomatyczne właściwie na całym świecie, że poprzez te placówki dyplomatyczne utrzymuje stosunki dyplomatyczne, że te stosunki dyplomatyczne służą do zawarcia wielu porozumień ułatwiających handel, ułatwiających życie po prostu obywatelom. Pracowałem również jako konsul w naszej ambasadzie w Azerbejdżanie i jest bardzo wiele okoliczności takich życiowych, rodzinnych, które wiążą się z koniecznością wyjazdów, są śluby, pogrzeby, spadki. Mnóstwo spraw, które dzięki dyplomacji możemy na dobra społeczeństwa załatwić.
To jedna strona medalu, a ta druga, może ukryta przed światłem, że tak powiem, ta, która nas bardziej interesuje, bo pan wspomniał też o tym, że nie oszukujmy się, to jest też ośrodek wspierający działalność szpiegowską.
Tak, no nie jest tajemnicą, że właśnie Federacja Rosyjska nadużywa instytucji demokratycznych, tak to nazwijmy, w tym właśnie dyplomacji i pod tą przykrywką dyplomatyczną wysyła po prostu swoich szpiegów, którzy penetrują środowiska interesujące stronę Federacji Rosyjskiej. No i oczywiście się należy przed tym bronić. Także, jak powiedziałem, w ostatnich latach wiele krajów członków Unii Europejskiej zredukowało znacznie personel rosyjski w swoich krajach.
Mhm. Równocześnie, albo równolegle można powiedzieć, oddalając się nieco od Gdańska i kierując na chwilę uwagę na Katyń, równolegle dochodzi do demontażu ważnych polskich symboli w ważnym miejscu pamięci. To też jest instrument polityki międzynarodowej?
Też i właśnie w tej nocie ostatniej jest cały pasus poświęcony wyrażeniu naszego protestu wobec naszym zdaniem bezprawnej praktyki skuwania płaskorzeźb orderu Virtuti Militari oraz krzyża kampanii wrześniowej teraz z pomnika katyńskiego, a wcześniej z monumentu cmentarnego w Miednoje. To jest realizowane przez stronę rosyjską na podstawie jakichś inicjatyw tamtejszych lokalnych władz. My to traktujemy po prostu jednoznacznie jako wyraz wrogi wobec państwa polskiego.
Ale możemy protestować, wyrażać oburzenie w sposób dyplomatyczny także. I co z tego?
No, jest to jednoznaczne stanowisko, też jakby porządkujące tą całą sytuację w sferze takiej moralnej. No, że nie ma po naszej stronie zgody na to, żeby nasze miejsca martyrologii, te, które upamiętniamy, no, były po prostu w ten sposób traktowane.
Ale przypadków w tym nie ma, no bo przecież Federacja Rosyjska doskonale wie, jakie znaczenie ma to dla Polski, dla pamięci bohaterów, generalnie dla nas, tak? Więc to jest taki instrument, z którego oni jeszcze dalej będą korzystać,
tak,
jak
też,
pan sądzi.
Oczywiście, bo też jest to taki instrument kształtowania opinii społecznej w społeczeństwie rosyjskim. Nastawianie tego społeczeństwa po prostu negatywnie wobec Rzeczpospolitej Polskiej i właśnie tutaj ta argumentacja, którą strona przywołuje, że jest to naruszanie tamtejszych przepisów dotyczących chronienia obiektów kulturowych, no po prostu one nie mają uzasadnienia żadnego, te decyzje są właściwie takim narzędziem propagandy, narzędziem kształtowania niechętnych postaw wobec, w społeczeństwie rosyjskim, niechętnych postaw wobec Rzeczpospolitej.
No właśnie o to chcę trochę zapytać, na ile to są jeszcze narzędzia dyplomacji, a na ile to są narzędzia być może jakiejś inżynierii społecznej, być może, no nie wiem, sterowania wręcz?
To już jest inżynieria oczywiście społeczna, ale tu w dzisiejszej rzeczywistości informacyjnej, tak to nazwijmy, gdzie wszystko nam się jakby zbiega i zlewa, zwłaszcza tutaj, jeżeli chodzi o portale społecznościowe, te działania są nakierowane po prostu na tworzenie podziału, na tworzenie sytuacji konfliktowych. My jako dyplomaci, no ja jako emerytowany dyplomata, chcę podkreślić, że w tym takim zamieszaniu informacyjnym jednak pewne rzeczy należy porządkować. I tutaj minister Sikorski jednoznacznie podkreśla, że my nie zrywamy relacji dyplomatycznych.
Na ten moment. Minister Sikorski nie używa takiego sformułowania, że na ten moment, tylko jednoznacznie mówi, tak, że ich nie zrywamy. Ale ja chcę zapytać, przepraszam, że w słowo wejdę. Czy my w ogóle, to jest możliwe, żebyśmy zerwali stosunki dyplomatyczne?
No na pewno z naszej historii takie sytuacje miały miejsce.
Teoretycznie tak. A jest to, co by się musiało wydarzyć? Jak to by musiało wyeskalować w pana ocenie?
No to są potrzebne decyzje polityczne podejmowane tutaj przez najwyższe gremia państwowe. No i takie decyzje są podejmowane oczywiście, no na przykład w momencie wypowiedzenia wojny i po prostu kiedy już...
To już wtedy jest oczywiste.
Tak, prawda? Jest, ale nawet i wtedy dyplomaci są chronieni właśnie konwencjami międzynarodowymi i mogą realizować swoje zadania tak, że no, sytuacja jest niekorzystna, kiedy wszystkie kanały komunikacji są zamknięte i gdybyśmy nie mieli możliwości przekazania naszego stanowiska właśnie stronie rosyjskiej. Także tutaj jeszcze raz podkreślę, z naszej strony są po stronie dyplomatycznej realizowane wszystkie działania niezbędne teraz, żeby o całej sytuacji związanej z tym zamachem terrorystycznym poinformować naszych partnerów. Minister Sikorski już odbył spotkanie z sekretarzem generalnym NATO Rutu. Jednoznaczne stanowisko potępiające zajęła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. No i przede wszystkim premier Tusk skontaktował się z prezydentem Zełenskim, jeżeli chodzi o jeszcze lepszą współpracę służb specjalnych, tak żeby zapobiegać podobnym sytuacjom, gdzie zamachowcy przez Białoruś, ale narodowości ukraińskiej dotarli tutaj na teren Polski, zrobili to, co zrobili i wyjechali z powrotem. No i niestety nie udało się im przeszkodzić po prostu. Bo tutaj trzeba podkreślić, że dyplomaci, służby specjalne, no i w ogóle cała polska administracja powinny zapobiegać takim sytuacjom. Natomiast kiedy już działamy po, no to jest to sytuacja o wiele bardziej skomplikowana.
Ale reagować także trzeba. Chcę wrócić do konsulatu jeszcze. Co się będzie z tym budynkiem teraz działo? No bo teoretycznie do 23 grudnia, jak rozumiem, przedstawiciele Federacji Rosyjskiej muszą opuścić ten budynek. I co? No on przez 75 lat prawie był do ich wyłącznej dyspozycji. Nie jeden pewnie chciałby tam wejść i zobaczyć, co po sobie zostawią.
Technicznie, dopóki nie zapadną decyzje, budynek będzie administrowany przez przedstawicielstwo dyplomatyczne Federacji Rosyjskiej na terenie Polski, czyli przez ambasadę Rosji
w Warszawie.
W Warszawie. Mhm. Czyli zostanie pewnie wyznaczony jakiś tam techniczny pracownik, który będzie dbał o to, żeby budynek był ogrzany, zamknięty. Krótko mówiąc, żeby od strony technicznej nie poniósł jakiejś szkody. Natomiast...
I zadłużenie pewnie będzie rosło, bo też pamiętajmy o tym, że tam jest ponad 2 miliony złotych należności do gminy miasta Gdańska z tego tytułu.
No oczywiście może zostać podniesiony temat wzajemnych nieruchomości, czyli polskich nieruchomości wykorzystywanych dyplomatycznie na terenie Federacji Rosyjskiej i odwrotnie. Wiemy, że tutaj jest wiele kwestii spornych i że strona rosyjska niestety nie zgodziła się tutaj na jakieś rozwiązania porządkujące ten temat. Oczywiście też społeczność lokalna, czyli my jako mieszkańcy Gdańska mamy prawo postawić pytanie, jak lepiej wykorzystać tą nieruchomość znajdującą się na terenie miasta.
Ale to jest, rozumiem, kwestia przyszłości, kwestia rozmowy, bo sama decyzja o zamknięciu, cofnięciu zgody na funkcjonowanie konsulatu, to jeszcze nie jest odebranie budynku. Tak to rozumiem, co pan mówi teraz.
Tak, dokładnie. To jest decyzja tylko o zamknięciu konsulatu, funkcjonowaniu, ustaniu funkcjonowania tego konsulatu. Natomiast kwestia własności czy dzierżawy tej nieruchomości to jest zupełnie odrębna sprawa, która myślę będzie podnoszona już po prostu w drodze administracyjnej.
Czyli ci, którzy na przykład już widzą przy ulicy Batorego przyszły konsulat ukraiński w Gdańsku, to trochę wybiegają za bardzo do przodu, rozumiem?
Zdecydowanie, zdecydowanie. Ja też w ogóle sugeruję, żeby tutaj w tym zamieszaniu informacyjnym, jakie zawsze z reguły towarzyszy takim sytuacjom, to jest rzecz przynależna demokracji, jednak właściwe władze porządkowały sytuację i nie podejmowały pochopnych decyzji, a jeżeli zapadną jakieś decyzje, to po jakiejś debacie, dialogu, zarówno z mieszkańcami, jak i też ze stroną rosyjską.
Powoli czas nam upływa na tę rozmowę, więc to już ostatnie pytanie. Czego się pan spodziewa dalej w tych wzajemnych relacjach Polski-Rosji? Wszyscy eksperci w zasadzie wczoraj mówili, Rosja będzie dalej eskalować.
To znaczy oczywiście, że tutaj Rosja jakby podjęła, atakując Ukrainę, podjęła decyzję i tutaj wydaje mi się, że obecne władze Federacji Rosyjskiej będą konsekwentne, to znaczy będą eskalowały tą sytuację. Natomiast ja chcę podkreślić jeszcze inny aspekt, że ten zamach terrorystyczny powinien być przez naszą stronę bardzo starannie przeanalizowany. Przeanalizowany tutaj udział tutaj choćby strony białoruskiej. Też przeanalizowane zachowanie tutaj naszych służb specjalnych. Z tego wszystkiego powinny być wyciągnięte wnioski, powinny być przygotowane wytyczne i na podstawie tych wytycznych powinniśmy przeszkolić tutaj i społeczeństwo, i nasze służby specjalne, te też, które odpowiedzialne są za ruch przez granicę, tak żeby w przyszłości uniemożliwić tego typu zamachowcom przekraczanie granicy, a potem działanie po prostu na naszym terenie.
I tutaj musimy się zatrzymać, bo czas nieubłagany. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość Radia Gdańsk.